Jeżeli ktoś z braterstwa notuje tematy, to można go potraktować jako temat tego rozważania. Psalm 19, werset 15. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich u Ciebie, Panie. Będę mówił o mówieniu, o głoszeniu, o opowiadaniu, o rozmawianiu, o przekonywaniu, o tym, że człowiek z człowiekiem porozumiewa się przede wszystkim przy pomocy słów. I będę mówił o mówieniu. I zacytuję na początku jeszcze dwa wersety. Obydwa są znane braterstwu. Jeden pochodzi z listu do Żydów, rozpoczyna list do Żydów apostoła Pawła, kiedy mówi tak, że dawniej to Bóg wiele razy przemawiał. Nie dość, że wiele razy, również w różny sposób przez proroków to czynił. Ale teraz, kiedy czas się przybliżył, kiedy są jakieś czasy końca, to przemówił do nas przez swojego Syna. Słowo ciałem się stało i to ciało przemówiło do nas naszymi ludzkimi słowami, aby nas przekonać o Królestwie. I zacytuję również list apostoła świętego Pawła do Koryntian, rozdział pierwszy, wersety od 21 do 23, ale ja je przeczytam w odwrotnej kolejności, niż są w Piśmie Świętym zanotowane. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów jest to zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Bo Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują. Ale kiedy świat przez mądrość nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. W tym liście do Koryntian apostoł Paweł jak gdyby tłumaczy, dlaczego Pan Bóg postanowił poprzez słowo Syna zbawić wierzących. Poprzez słowo Syna, które powtarzane będzie przez Jego naśladowców, aż do momentu, kiedy nastąpi zupełne zbawienie wszystkich i doprowadzenie do doskonałości. Poprzez powtarzanie i wypowiadanie słów miało się odbyć zbawienie. Nie zdajemy sobie często zupełnie z tego jakiegoś, nie robi nas w ogóle wrażenia, bym powiedział, jaka jest moc słowa. Dwa wydarzenia z historii biblijnej, znane również braterstwu. Kiedyś ludzie postanowili zejść się razem i przebywać razem. Założyć jakąś wspólnotę taką, która by pomogła im nawzajem, żeby rozwijać się jako społeczeństwo. I wiecie, braterstwo, cegły sobie wypalili i zaczęli wieżę budować. I wydawałoby się, że kiedy to, co robili, nie podobało się Panu Bogu, to powinien to załatwić w taki sposób, może jak przy okazji potopu. No być może zwalić tą wieżę albo piorunem uderzyć w tą ziemię w tym miejscu i tą sprawę by załatwił. Pan Bóg ten problem załatwił w inny sposób, który, ja myślę, daje dużo do myślenia, kiedy mówimy o mocy słowa. Zrobił tylko jedną rzecz. Sprawił, że ludzie nie mogli porozumieć się między sobą. Jak podaje pierwsza księga Mojżeszowa, w ten sposób rozproszył ich po całej ziemi. To jest przyczynek do tego, żeby zobaczyć, jaka jest moc słowa, moc wyrazów, które są zrozumiałe dla drugiego człowieka. Dam drugi przykład taki, który pochodzi z miasta Niniwa. Znacie, braterstwo, był taki człowiek, który obraził się na Pana Boga, dlatego że Pan Bóg chciał zrobić dobrze. To był prorok Jonasz. Obraził się na Pana Boga. Powiedział: Panie Boże, to Ty teraz wiesz, dlaczego ja przed Tobą uciekłem. Sam widzisz dlaczego. Przecież ja od początku wiedziałem, że jak ja pójdę i będę im głosił pokutę, a oni to zrobią i ukorzą się, to Ty im odpuścisz. Ja dlaczego uciekłem przed Tobą? Niniwa była pogrążona w grzechu, a Jonasz szedł 3 dni bodaj, ile pamiętam, się szło przez miasto, żeby je całe przejść. Szedł i głosił, i mówił. I nic więcej nie robił, tylko mówił. Jest pokazane w tej opowieści, jak ją dokładnie czytać, że tak jak szedł, tak ludzie przyjmowali to poselstwo i zaczynali się korzyć przed Panem Bogiem. Aż doszło to do samego króla. I król również wziął popiołu, posypał sobie na głowę i zaczął pokutować. Jonasz na własne oczy zobaczył i zarzucił zresztą Panu Bogu, że Pan Bóg przy jego pomocy odwrócił według niego słuszną karę od Niniwy. Ale my o czymś innym chcemy mówić. To jest przykład na moc słowa. Kiedy Pan Bóg posyła człowieka i ten człowiek jest w stanie nawrócić całe miasto. Jest taki znany werset również w Ewangelii Mateusza. On jest cytatem z proroctwa. Ja może z pamięci tylko przytoczę tą historię, nie będę jej czytał. Gdzie jest powiedziane o naszym Panu, że On będzie taki dziwny. Nie dogasi lnu tlejącego się, trzciny, która się nadłamała, nie dołamie. Nie będzie Go w ogóle słychać na ulicach, Jego głosu. I wydawałoby się, że zawsze tak było, ale nie. My przecież znamy z historii naszego Pana przypadki takie, gdzie nie tylko, że mówił coś, ale i głośno krzyczał nawet. Kiedy przedstawiał fundamenty, bym powiedział, o ustrój swojego królestwa, wszedł na górę. Na górę, którą znamy jako górę błogosławieństw. Na górę, aby go można było lepiej słyszeć. Lud siadł trochę poniżej i wtedy wykładał im to, co miał do powiedzenia o swoim królestwie. Kiedy przyszedł nad grób swojego przyjaciela, Łazarza, to również nie milczał. Napisane jest, że donośnym głosem zawołał: Łazarzu, wyjdź! A możemy sobie zdawać sprawę, że kiedy zobaczył tych, którzy przy świątyni robili interes z religii, to pewno też nie był cichy i pokorny. Tylko przy wypędzaniu przekupniów musiał być dość dużo wrzawy i dość dużo krzyku. Ale są momenty inne z życia naszego Pana. Jest taki moment, też braterstwo pamiętacie, kiedy powołuje człowieka prawie bez rozmowy. Celnika Lewiego powołuje jednym słowem. Przechodzi koło niego i mówi jeden wyraz tylko. Chodź. Chcę powiedzieć, że kiedy chce się coś przekazać drugiemu człowiekowi, to wszystko zależy od tego, co chcemy przekazać i od okoliczności, jaka jest i z kim mamy do czynienia. Że są momenty, kiedy musi być coś powiedziane głosem donośnym, a czasem wystarczy jeden wyraz czy jedno słowo. Jeżeli my mamy być tymi, którzy mają przekazywać słowo, to musimy się tej dziwnej takiej umiejętności, trudnej umiejętności w życiu naszym nauczyć. Umiejętności, która była perfekcją w wykonaniu naszego Pana. Ja, braterstwu, przytoczę taki przykład, który jest, bym powiedział, nawet klasycznym. W jaki sposób przekazywać można komuś swoją intencję, swoje myśli w taki sposób, aby kogoś dać radę przekonać. Jest to ciekawy moment, taki zapisany jest w Ewangelii według świętego Łukasza w 4 rozdziale, kiedy nasz Pan wrócił do swojego miasta Nazaret. Wiedziano już o nim wcześniej, już działał publicznie, już był znany trochę, ale po pewnym jakimś czasie zechciał wrócić do swojego miasta i tam również ogłosić swoją Ewangelię. I swoim zwyczajem przyszedł do synagogi, aby czytać. Kiedy przyszedł do synagogi, aby czytać, to nie miał do czynienia z takimi ludźmi, jacy otaczali go na co dzień. W synagodze wszystkie oczy, które wpatrzone były, to były oczy ludzi, którzy znali zakon, którzy więcej niż go znali. Oni go kochali i go badali na każdy dzień. Oni dociekali. To nie byli ludzie, którym mógłby powiedzieć wszystko i nie tłumacząc się z tego, co mówi. Tam miał do czynienia z ludźmi, co do których przy jego wypowiedzi każde słowo było ważne. I napisane jest, że dano mu zwój proroka Izajasza. Bardzo trudny zwój. A wszystkie oczy były w niego utkwione. Wszyscy czekali, co tu, w synagodze, w Nazaret powie ten, o którym tyle już słyszeli. I braterstwo, pamiętacie, jaki werset odczytał nasz Pan? Werset, który jest samobójczym wersetem. Kiedy się taki werset odczytuje w sposób publiczny, to wzbudza się momentalnie sensację. Są takie wypowiedzi. Jak się przeglądamy czasem prasę, czy spotykamy się z jakimiś informacjami, to są informacje, które gdy tylko są podane, to wzbudzają sensację, zanim jeszcze się je skomentuje. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. abym uciśnionych wypuścił na wolność. Ja bym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. Nasz Pan przeczytał fragment z proroctwa i usiadł. I nic nie powiedział. A oczy wszystkich w synagodze były wpatrzone w Niego. Możemy sobie zdawać sprawę, jak wielkie napięcie było, bo cóż może powiedzieć ten prorok w tym momencie, kiedy przeczytał takie proroctwo? A po krótkiej przerwie zaczął nasz Pan mówić do nich. Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Znamy tą historię, że nikogo w tej synagodze nie przekonał. Dodał zresztą nasz Pan potem znane takie powiedzenie, że we własnej ojczyźnie prorok nie jest w stanie nikogo przekonać. Ale jest tu znowu przypadek taki, kiedy nasz Pan pewne rzeczy mówi bez ogródek. I znowu w jego historii życia trafimy na dwa sposoby przedstawiania swojej Ewangelii. Jeden sposób taki, gdzie pokazywane jest coś w przypowieściach, gdzie się kogoś naucza, gdzie się go naprowadza na pewien ślad, gdzie daje się odpowiedź często wymijającą, kiedy ktoś próbuje podchwycić kogoś w słowie. A są takie momenty w wypowiedziach naszego Pana, gdzie mówi wprost i dosłownie. Kiedy sytuacja tego wymaga, mówi wprost i dosłownie, tak jak powiedział w domu Kajfasza, kiedy go zapytano, czy ty jesteś Synem Bożym? Wtedy już dla naszego Pana nie ulegało wątpliwości, że tu trzeba powiedzieć zdecydowanie i radykalnie. Niewątpliwie nasz Pan miał absolutny talent do mówienia, do przekazywania swojej Ewangelii. Było nawet tak, że kiedy posłano specjalnie ludzi, aby go obserwować, aby go w jakiś sposób usidlić, być może nawet spowodować, znaleźć jakiś pretekst przeciwko niemu, to kiedy wrócili, to byli zdziwieni, że ten człowiek jakoś tak dziwnie mówi, jak jeszcze nikt nie mówił. Miał nasz Pan taki dar. I ten sam Chrystus dał nam przykazanie. Kiedy odchodził, to dał uczniom przykazanie. Ja odchodzę, a wy teraz idźcie i głoście po całym świecie to, co wam opowiadałem. I nie tylko to, bo w swojej modlitwie arcykapłańskiej nasz Pan wspomni również inną rzecz. Że Panie Boże, ja dziękuję Ci za tych, których miałem tutaj na ziemi. Bo Ty mi ich dałeś. Ja wprawdzie ich powołałem, ale to Ty mi ich dałeś. Dziękuję Ci za nich. Ale również dziękuję Ci za tych, którzy dzięki temu, że oni będą to opowiadać, we mnie uwierzą. Dziękuję za tych, którzy dzięki ich słowu we mnie uwierzą. Jest to drugi, jak gdyby, nakaz dla tych, którzy usłyszeli Jego słowo. Bo to słowo trzeba dalej rozpowszechniać. Nasz Pan przyszedł, aby zmienić ustrój na ziemi. I kiedy patrzymy na historię świata, to dochodzimy do wniosku, że rewolucje na świecie nie dzieją się z niczego innego, jak z niespełnionych marzeń. Są rzeczy, które narastają w historii świata i nagle wybuchają i wtedy my szukamy nagle przyczyn, a te przyczyny są kiedyś odleglejsze wcześniej. Bo ludzie rozmawiają ze sobą, żalą się przed sobą, marzą wspólnie. Kiedy siedzą razem, to sobie opowiadają o tym, jak jest, a jak chcieliby, żeby było. I to doprowadza najczęściej do przewrotów, do rewolucji, do wyzwalania się ludzi. To jest takie prawo społeczne, które funkcjonuje niezależnie od ustroju. To prawo, które jest wykorzystane przez naszego Ojca Niebieskiego po to, aby wprowadzić Królestwo Boże na ziemi. Macie powtarzać jeden drugiemu. Stolarz stolarzowi, górnik górnikowi, malarz malarzowi. Każdy w swoim miejscu, w którym jest, ma swojemu przyjacielowi powtórzyć to, co słyszał. Przekazać mu tą nowinę. I tak w wypadku każdej rewolucji na świecie to będzie rosło. Będzie się rodziła niechęć do tego świata, który jest, a ogromne pragnienie za światem, który ma przyjść. Czasem będzie to umierać, czasem będzie się podsycać, ale w sumie w historii całego świata to musi narastać. W ten sposób Bóg zaprogramował tą wielką rewolucję na świecie, że w pewnym momencie ludzie będą mieli serdecznie dość tego wszystkiego, co jest naokoło. Kiedy wszystkiego już spróbują, kiedy wszystkiego się najedzą do syta, to będą mieli serdecznie dość. Nie muszę wam chyba nasuwać na myśl, że w tej chwili jest znowu kolejny moment, który w Polsce szczególnie widzimy, kiedy ludzie znowu kolejnej rzeczy będą mieli serdecznie dość. Kiedy po uszy najedzą się tego, co niedawno jeszcze było dla nich święte i nietykalne. Na tym oparte jest, na słowie, sposób przeprowadzenia tej wielkiej rewolucji na świecie. I my również, każdy z nas jest takim narzędziem na tej drodze. Tylko że my, ludzie, mamy taką tendencję, że chcielibyśmy pewne rzeczy zwalać od razu, momentalnie, zburzyć, granat wziąć i rzucić. A Boża metoda jest zupełnie inna. Powoli, po trochu, po kroku, po kroku, po kropelce. Ty masz złożyć tylko świadectwo. Bóg nie wymaga od ciebie, żebyś poszedł i walił, i burzył, i krzyczał. Masz złożyć świadectwo, że oto jest król, który i tak kiedyś zapanuje, a ja jestem jego sługą. A patrzcie, jak ja żyję. Obserwujcie mnie. Jeżeli będzie takich trzech, to ich spalą na stosie. Jak ich będzie 3000, to ich uwięzią może. Ale jak ich będzie 300 milionów, może parę miliardów, to nadejdzie Królestwo Boże. Jest coś, do czego ludzie muszą dorosnąć. W ten sposób, że słowo będzie przekazywane od człowieka do człowieka. I każdy ma tutaj swoją działkę. W zależności od możliwości, jakie ma, to ma swoją działkę. Dla jednego działką jest sąsiad, który mieszka naprzeciwko, a dla drugiego być może będzie to cała strona w gazecie jakiejś, którą będzie mógł wydawać. Być może audycja w telewizji, jeżeli będzie miał takie możliwości. Ale to jest nic więcej jak powielanie świadectwa. I może teraz do sedna sprawy. Jeżeli tak ma być, że my przy pomocy tych drobnych kroków, każdy z nas, mamy w końcu zwalić porządek tego świata i umożliwić doprowadzenie do restytucji, do Królestwa Bożego, to w jaki sposób to praktycznie uczynić? Ja myślę, że Ewangelia niczego nie mówi w sposób teoretyczny. Zawsze stara się wskazać, w jaki sposób jakieś zadanie, które Bóg na nas nakłada, należy uczynić. Tu trzeba spełnić dwa warunki. Pierwszy warunek to jest kształcenie serca. Bo z obfitości serca usta mówią. To, co będziemy w sercu nosili, to wyjdzie na zewnątrz. Czasem można człowieka omamić na jakiś krótki okres czasu. Mówić co innego, ale myśleć co innego. W sercu mieć co innego. Mieć przepełnione serce czym innym, ale mówić co innego. Ale to jest na krótki okres czasu tylko. Kiedy z kimś się przebywa na co dzień przez dłuższy czas, to doskonale potrafimy rozróżnić, czy to, co mówi, wypływa z jego serca, czy nie. Czy to z jego przekonania wynika. Potrafimy wyłapać tą sztuczność taką dziwną, która powstaje, kiedy ktoś mówi, ale nie jest przekonany, bądź jest zupełnie nieprzekonany do tego, co chce nam powiedzieć. Pierwszy warunek to jest kształcenie serca. Jest to podstawowy warunek. Musimy coraz być lepszymi, coraz bardziej wierzącymi, coraz bardziej przekonanymi w Jego Królestwo. Tylko przekonany człowiek potrafi w sposób odpowiedni przekazać dalej jakąś ideę czy jakąś wiedzę. Tylko takiemu można zaufać. I drugi element to jest kształcenie wymowy. To jest kształcenie daru dotarcia do drugiego człowieka. Choćbyśmy mieli przepiękne serce, jeżeli nie będziemy trenowali tego, jak to przekazać drugiemu człowiekowi, nie będziemy starali się poznawać ludzi, sposobów docierania do nich, słów, które należy używać, sytuacji, z których należy korzystać, to również nie będziemy w stanie nieść tego poselstwa dalej w swoim życiu. Tu są wymagane dwa elementy. Kształcenie siebie i kształcenie tej zdolności takiej, która jest wymagana, aby przekonać drugiego człowieka. I tu jest cała powiedziałbym, no, sztuka, ogromna nauka, można by mówić o tym dniami, tygodniami. W jaki sposób człowiek wpływa na drugiego człowieka. Bo jak ktoś ładnie powiedział, każdy z nas wiedzie sam ze sobą w środku przez całe życie pewną rozmowę. Trzeba tylko wiedzieć, jak w tą rozmowę wejść z zewnątrz i jak nią pokierować. Każdy z nas zastanawia się nad wieloma rzeczami w życiu i myśli, analizuje, rozważa, szczególnie w sytuacjach, gdzie jest w życiu na zakręcie. I to jest wielki dar. Mieć zaufanie takie, żeby wejść do tego człowieka i to pokierować tą rozmową. Jest wspomniane również w momencie, kiedy apostoł Piotr zaparł się naszego Pana, znacie, braterstwo, ten moment. Kiedy mówi ta niewiasta, przecież i mowa ciebie, twoja ciebie wydaje. Nasza mowa nas wydaje. Kiedy mówimy coś do drugiego człowieka, to nasza mowa nas wydaje. I często ludzie nam nie mówią tego w oczy. Nam się wydaje, że dalej jest wszystko w porządku. Ale myślą sobie o nas niektóre rzeczy według naszej mowy, jaka jest. W jakichś różnych sytuacjach, w których nas spotykają. Wiedzą, czy my jesteśmy z tym Galilejczykiem, czy jesteśmy z całkiem koninąd. Nasza mowa nas wydaje. Ale tak jak przytoczyłem to już w tej historii w Nazaret, bywa tak, że spełnione są obydwa warunki. I serce nasze jest odpowiednie i umiemy robić, żeby to, co w sercu nosimy, dać drugiemu człowiekowi. A jednak napotykamy czasem na ścianę, której się nie da głową przebić. Spotykamy na ludzi, czy na jakieś towarzystwo, którego się nie da przebić głową. To jest, rzucamy jak gdyby o jakąś ścianę i odbija się wszystko z powrotem. W drugim liście do Koryntian, w 10 rozdziale, w wersecie 10 jest tak napisane na temat apostoła Pawła. Tak go niektórzy widzieli. Że listy jego mocne są, prawda. Jak napisze, to aż się kościół trzęsie. Ale jak się zjawi, lichy jakiś taki, a i mowa do niczego. Znajdziecie, braterstwo, taki również opis apostoła Pawła. Kiedy człowieka sądzi się z pewnego pozoru, bo chciałoby się mieć za tego, który jest naszym wzorem, kogoś, kto jest piękny, mądry, szlachetny, że na oko już widać, że on takim jest. Często chociażby z tego pozornego powodu jest tak, że nie potrafimy dotrzeć do innych ludzi. Bo oni na oko nas oceniając już widzą, że cóż my możemy im lepszego przynieść. I często spotkamy się z takim twierdzeniem, no słuchajcie, przecież tylu mądrych ludzi w tak uczelniach wysokich kształconych, tak dostojnie ubranych, z łańcuchami czasem złotymi, mówią na co innego, a wy nam chcecie powiedzieć co innego. Wy, którzyście właściwie się niczego w życiu nie uczyli, a od Biblii to jesteście pewno daleko, bo co z tego, że leży u was w domu, jak wy w ogóle nie wiecie, jak jej czytać. Często z pozoru ludzie oceniają ludzi. I nam się wydaje niemożliwe, aby apostoła Pawła, który tak mądre rzeczy pisał, móc zignorować. A jednak współcześni jemu potrafili go zignorować. Kiedy go porównali z Apollosem, który był znowu reprezentantem wspaniałej wymowy. To był lichy i jego mowa była jakaś taka dziwna i do niczego. I w tym wszystkim tutaj potrzebna jest jeszcze moc Boża. Bo jakkolwiek mówimy i chcę braterstwu tutaj przedstawić, że jest istotne, co mówimy i nasza mowa, to jeszcze to nie jest wszystko. Bo trafimy znowu na werset Pisma Świętego, który nam powie dosadnie. Królestwo Boże nie polega na słowie, ale na mocy. I ten sam apostoł Paweł pisze w ten sposób do Koryntian, że przyszedłem do was, ale przyszedłem i drżą mi nogi. Ale nie dlatego, żebym się bał, tylko dlatego, żeby nie było tak, że to, co mówię, to jest jak gdyby moja filozofia i to, co ja myślę. Ale chciałbym wam przekazywać moc Bożą, bo to jest ważne. Nie słowa, a ta moc, która za tym stoi. Ten znany werset z Ewangelii apostoła Marka, który mówi, że możecie być w sytuacjach również tragicznych w życiu. W takich, kiedy was przed sądem postawią, albo będziecie musieli się z tego słowa wytłumaczyć. To wtedy się nie bójcie. Bo wtedy stanie się coś cudownego takiego, że nie wiedząc sami będziecie umieli mówić. Czyli w tym wszystkim potrzebna jest jeszcze moc Boża. Coś, co jest już poza naszą umiejętnością, poza naszym wysiłkiem, poza naszym ćwiczeniem, poza tym, co my możemy własnymi siłami zrobić. To jest moc Boża, jest to Duch Święty, który nas będzie wspomagał. Dokładnie będzie nas wspomagał według naszych intencji, według naszego zaangażowania, według naszego przekonania i naszej wiary. Jak mocno będziemy przekonani i będziemy chcieli to czynić, tak mocno będzie nas ten Duch wspomagał. Tak dziwnie jest udzielany ten Duch Święty. Udzielany jest na potrzeby całego Kościoła i całego świata. Nigdy dla naszej własnej chwały czy z naszej woli. Nigdy nie będzie tak, że kiedy będzie tam ziarenko tylko naszego egoizmu, czy chęci podobania się, czy zabłyśnięcia w jakimś środowisku, to za nami pójdzie Duch Święty. Wtedy będą to nasze słowa. Duch Święty idzie wtedy tylko, kiedy my chcemy wypełnić wolę Bożą. To, co brat nasz wspomniał tutaj w poprzedniej godzinie. Panie, niech się Twoja wola na mnie wypełni. Wtedy tylko otrzymamy wsparcie ze strony Ducha Świętego i otrzymamy to, co najważniejsze w kontakcie z drugim człowiekiem. Moc przekonania drugiego człowieka. I często podkreślam to, że my mamy coś, mówię w tej chwili o ludziach, którzy chcą wierzyć i naśladować Chrystusa, naszego Pana Jezusa. Mamy coś, co się nie mieści w żadnych kanonach nauki. Coś, czego w sposób ani naukowy, ani żaden inny nie da się opisać. Mamy możliwość zmienienia samych siebie, naszej genetyki. Bo Duch Święty może zrobić z nieuczonych uczonych, z niemiłujących miłujących, z nienawidzących błogosławiących. To może zrobić Duch Święty według tej zasady, że jeżeli mamy ziemskiego Ojca i będziemy Go o coś prosili, no to jest na tyle dobry, aby nam to dać. No więc jeżeli mamy tego duchowego Ojca, jeżeli będziemy Go naprawdę prosili o swojego Ducha, to nam da. Nie odmówi nam swojego Ducha. A Duch Święty potrafi zrobić wszystko z człowiekiem. I znowu, wszystko proporcjonalnie do tego, jak jako narzędzie jesteśmy używani. I z tego sobie musimy zdawać sprawę. Jeżeli się decydujemy na drogę, aby to Ewangelię powielać, głosić, rozprzestrzeniać, jeżeli chcemy to robić w sposób przekonujący, z ochotą i w taki sposób, aby nie przynosić ujmy Bogu, to nam da swojego Ducha, przemieni nas, nauczy i wykształci. Ale doda nam pracy. Jeżeli będziemy chcieli się w coś szczerze zaangażować, to nam pokaże drogi, po których mamy kroczyć. Doda nam pracy. Często nam przedstawi drogę taką, że osłupiejemy z przerażenia, co przed nami jest jeszcze do zrobienia i co moglibyśmy zrobić. Tak więc prośba o Ducha Świętego wiąże się również z tym, że prosimy o dodatkową pracę. O to, aby Bóg nam pokazał możliwość głoszenia Jego Ewangelii. I być może, że jeżeli będziemy konsekwentni, to staniemy się naprawdę Jego narzędziem i będziemy mogli zmienić jakiegoś innego człowieka i dać ten mały przyczynek do wykonania tej wielkiej rewolucji, która trwa już tyle set lat, do rewolucji, która się skończy zapanowaniem tej najpiękniejszej monarchii na świecie. Że będzie król, który nie będzie despotą. Będzie władca, który jednocześnie będzie, powiedzmy, ministrem opieki nad bezdomnymi i nad sierotami. Ale przy tej całej drodze naszej głoszenia Ewangelii zyskamy jeszcze inną rzecz. I to też nasz Pan często podkreślał. Że my, mówiąc o Królestwie Bożym, często sięgamy oczami w przyszłość. Czekamy na coś, co ma przyjść. Chcemy się już tam znaleźć. Chcielibyśmy, żeby to nadeszło jak najszybciej. Ale nie tylko taka jest tego korzyść, że mamy wiarę. Bo to funkcjonuje w codziennym naszym życiu. To musi funkcjonować w codziennym naszym życiu. My oprócz tego, że mamy w niebie naszą ojczyznę, to te dobrodziejstwa musimy odczuwać w naszym życiu. Jeżeli ich nie odczuwamy, to znaczy, że coś nie jest chyba w porządku. I w tym momencie, którym jest głoszenie słowa, również to odczujemy. Bo jeżeli uzyskamy dar przekazywania Ewangelii, to uzyskamy dar kontaktowania się z drugim człowiekiem. I w naszym codziennym życiu poprawi się nam nasze samopoczucie. Nie będziemy mieli żadnego problemu, aby z kimś drugim się skontaktować, aby mieć przyjaciela. Jednego, drugiego, 10, 50, 100. W ten sposób Pan Bóg płaci nam za to, że my na Jego drodze realizujemy Jego plan. Płaci nam osobiście i prywatnie. Wtedy, jeżeli robimy to bezinteresownie i tylko dla Jego czci i chwały, to On nam zapłaci w sposób interesowny bezpośrednio każdemu z nas. Przeczytam braterstwu takie kilka zdań napisał kiedyś słynny matematyk Pascal. Kiedy oglądamy namiętność lub wrażenie odmalowane w naturalnych słowach, znajdujemy w sobie samych prawdę tego, co słyszymy i prawdę, o której w istnieniu w nas wcześniej nigdy nie wiedzieliśmy. Stąd czujemy sympatię dla tego, który dał nam to odczuć. Ukazał nam bowiem nie swoje dobro, ale nasze. To dobrodziejstwo czyni go nam sympatycznym, poza tym, iż ta wspólnota duchowa skłania nieodzownie serce ku niemu. To jest taka wielka tajemnica, w jaki sposób człowiek dociera do człowieka. Że kiedy kontaktujemy się z drugim człowiekiem, to mu nie pokazujemy swojego dobra, jego dobro. On nagle widzi, że nie jest wcale taki może najgorszy. My w nim odkrywamy rzeczy piękne i za to nas będzie kochał. Nie za to, że my jesteśmy piękni, tylko za to, że się nagle okazało, że on w sobie też coś ma. To jest to płacenie na drodze głoszenia Ewangelii, że potrafimy dotrzeć do drugiego człowieka. Ale wypadałoby może jeszcze podsumować i obowiązkiem byłoby w taki sposób, że słowa powinny być w efekcie pokryte czynami. Choćbyśmy umieli to wszystko robić, chcieli to robić, to możemy się czasem zaplątać w same słowa. I nawet szczerze będziemy głosili tą Ewangelię, ale pozostaniemy na samych słowach i nie spełnimy innego podstawowego warunku, którym jest to, aby dołączyły się do tego nasze czyny. I tak jak mówiłem, to jest tylko wtedy kwestia czasu, aby inni nas rozpoznali, że my pozostaliśmy na słowach w życiu. A wtedy stracimy zaufanie. Kiedy w życiu pozostaniemy na słowach, to stracimy zaufanie drugiego człowieka. Kiedy tracimy zaufanie drugiego człowieka, który nas już pokochał, to dochodzi w życiu do tragedii. Kiedy potrafimy kupić drugiego człowieka dla siebie i sprawić, że nas pokocha, a on zobaczy, że nasze słowa nie były pokryte czynami, dochodzi w życiu do tragedii. I czasem potrafimy kogoś tak załamać, że odejdzie nie tylko od nas, ale odejdzie również od Chrystusa. Kiedy decydujemy się, aby powiedzieć komuś o Królestwie Bożym, pokazać mu inny, lepszy świat, to nam wolno zrobić tylko wtedy, kiedy nasze życie nie będzie dla niego w rażącej sprzeczności z tym, co mówimy. Ono będzie w sprzeczności. Nigdy nie będziemy w stanie wykonać tego tak, jak chcemy powiedzieć. Ale czasem w życiu może się zdarzyć, że powiemy więcej, niż potrafimy uczynić. Czasem potrafimy przedstawić tak pięknie Królestwo, że potem jak kogoś przyprowadzimy do zboru, to on dostanie szoku. Zobaczy nagle, że dalej jest wśród ludzi. Że to, co go wokoło otacza, to dalej są ludzie. To gdzie jest to Królestwo, o którym ty mi mówiłeś? Nasze czyny muszą iść za naszymi słowami. I znowu wraca przepis naszego Boga Ojca. Każdy z nas powinien swoje ziarenko dołożyć i w słowach, i w czynach. I kiedy jest zbór, to znowu powinien dołożyć swoje ziarenko i w słowach, i w czynach. I tak, kiedy każdy z milionów ludzi w historii całego świata dołoży to swoje ziarenko, to się będzie mnożyć, aż znowu dojdzie do wielkiej rewolucji, dojdzie do królestwa. Tylko w ten sposób, że będzie się dodawać słowo do słowa, czyn do czynu, będą się ludzie poprawiać, będą coraz lepsi, coraz bardziej delikatni i bardziej wyczuleni na to, co jest złe. I mimo, że obserwujemy, że zło mnoży się na tym świecie, to obserwujemy, że ludzie coraz bardziej są na to zło wrażliwi. Coraz bardziej ich to zło mierzi. Coraz więcej narasta coś w ludziach takiego, że chcieliby radykalnej jakiejś odmiany. Nie tylko w naszym kraju. Tak więc słowami można na krótko omamić. I kiedy spotykamy człowieka, ja mam taki bardzo niedobry charakter pod tym względem, to często próbujemy mu na kredyt zaufać. Są tacy, którzy robią to ogromnie ostrożnie. Ja osobiście uważam, że wtedy dużo tracą, ale powiem wam, że często się nabierałem w ten sposób w życiu. Że zakładałem od razu, że mam do czynienia z kimś dobrym i szlachetnym. I często dostawałem po głowie. Bo słowa czasem wyprzedzają czyny. A jeżeli ktoś umie używać słów, to potrafi omamić drugiego człowieka. Przeczytam jeszcze raz te słowa psalmu, od którymi rozpocząłem na początku. I chciałbym, żeby one były nie tylko tak jak tutaj prośbą do Boga, ale również, żeby pozostały jako pewnego rodzaju drogowskaz może dla nas, czy jakiś taki werset do zapamiętania, który by nam mógł zawsze przypominać, że jest ogromna moc słowa. Że Bóg dał nam taki dar, jaki nie ma żadne inne stworzenie. Dar porozumiewania się słowami między sobą. Ktoś, kto znalazł się gdzieś daleko na świecie i nie umiał słowa w tamtym języku, dopiero wtedy rozumie, co to jest za dar. Kiedy tam ludzie się cieszą, rozmawiają, opowiadają, a człowiek nic z tego nie wie. Dopiero wtedy rozumie, co to jest dar słowa. I myślę, że ten dar powinniśmy w życiu pielęgnować. I być może, że w ten sposób będziemy używani jako narzędzie Boże. Każdy z nas w jakiejś takiej małej swojej działce. I kiedyś za to zostaniemy nagrodzeni albo potępieni, jeżeli tych słów będziemy niewłaściwie w życiu używali. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich u Ciebie, Panie.